Dziś w Ucho na Świat wycieczka nie za długa, ale bardzo treściwa i mimo wszystko trochę dla nas egzotyczna. To będzie propozycja na kilka dni i zaczynamy właściwie bardzo intrygująco od Belgradu.
Wyprawa na Bałkany. Warto zacząć poznanie w ogóle historii, najnowszej zwłaszcza tych krajów, ponieważ kraje te są ze sobą dość bardzo pokłócone w związku z wojną domową, która odbyła się w wyniku rozpadu Jugosławii.
Konrad Matuk, tłumacz i analityk danych zajmujący się eksploracją miejską i podróżowaniem.
I warto po prostu wiedzieć, czego się spodziewać, o czym mówić, żeby nie mówić na przykład o jakiejś polityce, nie wchodzić w jakieś spory bezsensowne z ludźmi, bo ludzie generalnie są mili, otwarci i naprawdę Bałkany są bardzo fajnym miejscem, które warto zobaczyć. Jeżeli chcemy pojechać do Belgradu, tak, to rozejrzeć się za jakąś mapą Belgradu, nawet w Białymstoku można kupić te mapy, w księgarniach są.
Czy one są aktualne?
Tak.
Propozycja podróży, którą pan wybrał, jest dosyć oryginalna, bo wprawdzie lecimy do Belgradu, ale potem przemieszczamy się już zupełnie innym sposobem.
Tak, przelot samolotem do Belgradu i później przejazd autostopem do Sarajewa, po czym powrót do Belgradu.
Brzmi to smakowicie. Zacznijmy w takim razie od samolotu do Belgradu, bo mam wrażenie, że zbyt wielu lotów w tamtą stronę nie ma.
Loty są, to nie są dosyć nawet drogie loty. Także można z pełnym bagażem sobie polecieć, nie trzeba w te tanie linie lotnicze się bawić, trzymanie nóg pod brodą, a nie jakieś śmieszne małe bagaże, tylko można się normalnie spakować, wybrać się tam i polecieć. Za osobę 300-500 zł to jest taka na promocjach, da się wyrwać taki bilet spokojnie.
No dobrze, w takim razie planujemy Belgrad, znajdujemy dużo wcześniej, bo promocje polegają na tym, że trzeba wcześniej ustrzelić
niestety,
taki bilet.
Także trzeba to zaplanować, od razu urlopy sobie w pracy pobrać.
I kiedy już to wszystko nam się uda synchronizować, to lecimy do Belgradu.
Akurat Belgrad z krajów bałkańskich jest najbardziej takim, myślę, że europejskim miastem. Belgrad dla mnie przypomina bardzo Warszawę, szary trochę, ale jest duży i myślę, że to jest takie najbardziej europejskie, takie no miasto, które jeżeli patrzymy na nie, to się wyda dla nas najbardziej normalne. Widać tam jeszcze ślady po bombardowaniach natowskich w 1999 roku, tak przy konflikcie o Kosowo. Tam Belgrad był dosyć mocno zbombardowany. Słyszałem od osób, które były w Belgradzie 10 lat temu, że tam jakieś zaczepki typu na dyskotece, jakieś, jak ja to mówię, panowie w dresach podeszli do znajomego i zapytali, skąd jestem? Powiedział, że z Polski. Tak, a to Polak jesteś, to ty nas bombardowałeś tu ileś lat temu, tak? Myślę, że w tej chwili już tych animozji do Polaków nie spotkałem się osobiście nigdzie z tym, a wręcz Polacy są lubiani tam z powodu tego, że tu był kraj komunistyczny i tutaj był kraj komunistyczny. Dużo osób z Jugosławii jeździło do Polski, czymś handlować tam w latach 70. i 80., także spotkałem wielokrotnie osoby, które miały gdzieś tam w rodzinie Polaków, czy wręcz Polkę za żonę i mówiły nawet po polsku, co prawda z trochę śmiesznym akcentem może, ale było to komunikatywne. Języki są w pewien sposób do siebie podobne, także nawet nie znając języka serbo-chorwackiego, to się, myślę, że da się dogadać na takim poziomie, żeby coś przeżyć, coś kupić. Serbia w ogóle trochę może przypomina taką Polskę sprzed 20-30 lat, w tym sensie, że mamy taką szyldozę od rozwijającego się kapitalizmu. Najśmieszniej to wygląda, mają ten budynek Ministerstwa Obrony swojego, który zostawili po zbombardowaniu jako taki zniszczony na pamiątkę tego, żeby to upamiętnić, że to NATO nas bombardowało i na to dali wielką płachtę reklamową. Zasłonili całość po prostu.
Dosyć odważne, no ale grunt, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza. Wiemy już, że to przypomina Warszawę sprzed lat 20 i to jest dobra wiadomość, ale jeżeli się tam wybieramy, nie mamy zbyt wielu dni, no to pewnie zawczasu dobrze jest sobie zorganizować jakiś nocleg. Jak to zrobić najwygodniej?
Poszukać jakichś hosteli, bo jest tam tego dużo, także możemy sobie na coś w centrum dość taniego znaleźć. W hostelu zawsze można jakichś ludzi poznać, że tak powiem, z kosmosu, często z jakichś Meksyku, Maroka czy coś takiego podróżują po świecie, także zawsze to są jakieś ciekawe doświadczenia czy też kontakty. Myślę, że też warto sobie jeszcze zaplanować im więcej, co chcemy zobaczyć, ponieważ Belgrad jest bardzo różnorodnym miastem, ponieważ, no nie wiem, jacyś tam miłośnicy tematów cerkiewno-religijnych znajdą tam dla siebie jakieś dużo, myślę, że tam ciekawych cerkwi. Odwiedzając to miasto, skupiłem się na blokach brutalistycznych. Brutalizm to jest taki styl w architekturze, który się skupił na funkcjonalności budynku. Czyli jak patrzymy na te budynki mieszkalne, to są to takie, no, wydaje się nam to jakimś takim monstrum z filmu science fiction. Dla mnie to był bardzo ciekawy temat, ponieważ no, w Polsce nie mam aż tak bardzo rozwiniętych, tak kosmicznych tych budowli. W Polsce mieliśmy po prostu jakieś tam ewentualnie duże bloki, tak, betonowe, a tam to są czasem jakieś kosmiczne kształty, jakieś wstawki, bardzo ciekawie to wygląda. W Belgradzie są dwa takie największe i najbardziej charakterystyczne budowle, to jest wschodnia i zachodnia brama Belgradu. Jeden z tych budynków ma formę dwóch wież połączonych ze sobą na wysokości około 30 piętra kładką, na której jest restauracja w formie kuli, która kiedyś miała być ruchoma. Jedna część część budynku jest mieszkalna, druga część budynku była biurowcem firmy, która za czasów Jugosławii generowała, żeby nie skłamać, 15% PKB kraju, czyli była gigantem eksportu, importu, handlu towarami, ale po upadku Jugosławii za Miloszewicza tam były różne jakieś przekręty i ta firma generalnie podupadła, także połowa budynku jest pustostanem.
Proponujemy wycieczkę do Belgradu. Może to brzmi trochę egzotycznie, na pewno niecodziennie i też niecodzienny sposób zwiedzania miasta proponujemy podlaskim turystom.
Nad Belgradem warto moim zdaniem odwiedzić dzielnicę Zemun, która była kiedyś w ogóle oddzielnym miasteczkiem.
Konrad Matuk, tłumacz, analityk danych, zajmujący się od czasu do czasu eksploracją miejską.
To jest teren położony nad zalewem, na którym się odbywają zawody kajakowe. Wtedy ja byłem podczas majówki, to nawet była polska reprezentacja, ponieważ jakieś tam zawody między jakimiś krajami się odbywały, także coś grubego. Myślę, że jeszcze warto też z ludźmi porozmawiać, ponieważ w zupełnie innych rzeczach mówi się tam niż w Polsce. Myśmy bardzo chcieli wstąpić do NATO, a NATO dla nich się kojarzy z terroryzmem, tak, że wspierają mniejszość albańską, wspierają odłączenie Kosowa. Z ich punktu widzenia NATO jest niekorzystne na przykład. Wlepki na przykład kibiców. U nas to po prostu są wlepki różnych drużyn z logiem tej drużyny, kolorowe. A u nich to na przykład były dużo wlepek UEFA supports terrorism, tak? UEFA wspiera terroryzm, prawdopodobnie za Kosowo, mi się wydaje właśnie, że uznali chyba drużynę Kosowa, dopuścili do udziału w jakichś tam mistrzostwach.
Czyli są wasi i są nasi, to też trzeba uważać, tak. Więc ta wiedza historyczna zawczasu będzie po prostu niezbędna, żeby nie zrobić jakiegoś fopa.
Osoby starsze są raczej pokojowo nastawione i do siebie, i do życia, ponieważ w każdej rodzinie znajduje się ktoś, kto brał udział w tej wojnie. Tak, bo tam od 90 roku do 95 była regularna wojna. W obecnej właśnie na terenie byłej Jugosławii, która była najkrwawszym konfliktem w Europie II wojny światowej. I prawdopodobnie gdyby nie interwencja NATO, to no, ludobójstwo by tam trwało w naprawdę przeróżnych, dziwnych konfiguracjach, podejrzewam. Być może nawet i do chwili obecnej.
No, na razie napięcie jest, ale ofiar nie ma, a na pewno nie ma i nie będzie ofiar wśród turystów, bo tam się to nie zdarza.
Do turystów są wszyscy nastawieni pozytywnie. Myślę, że dużo dochodów tych krajów, które są zwłaszcza położone nad morzem, pochodzi właśnie z turystyki. Serbia nie jest tak obleganym kierunkiem, ponieważ jest to trochę inne miejsce, z trochę innymi atrakcjami, bo nie jest to taki kraj nadmorski, ale warto na przykład pojechać tam dla spróbowania ich jedzenia. Myślę, że jedzenie jest o wiele ciekawsze w Bośni z powodu wpływów tureckich. No tak, mamy tam różne słodycze, które właśnie wywodzą się z Turcji. Mamy też kebaby. Kebab w Polsce i kebab turecki to są dwie różne rzeczy, ponieważ kebab w Polsce to jest taki obiad zawinięty w bułkę. Generalnie mamy tam wszystko i nic. Także jak ktoś nie je prawdziwego kebaba, to uważam, że powinien. Być może to też przychodzi pod ich pewien sposób ideologii. Właśnie te kebaby, które są podawane w Serbii, w Belgradzie są podawane z mięsa świni robione. Już jeżeli pojedziemy do Sarajewa, to zjemy tam prawdziwego kebaba, którym nie ma ani kawałka świni.
To kwestie religijne. Jest
kwestie religijne, poza tym światopoglądowe. Myślę, że oni to by robili tak, jak trzeba, ale żeby pokazać tą inność, że to my robimy po swojemu, tak nie robimy tego po bośniacku, że tak powiem.
Mówimy o tym, że dobrze jest sobie z ludźmi rozmawiać, ale gdzie i jak ich spotykać?
Nawet siedząc na ulicy, tak, możemy tam porozmawiać z ludźmi, czy w kawiarni. Może właśnie bardziej ludzie byli rozmowni w Sarajewie. Dla mnie bardziej takim interesującym miastem było Sarajewo, ponieważ no Serbia już przypomina taki europejski kraj, dosyć cywilizowane, odbudowane, po tej wojnie tych zniszczeń nie widać wszędzie. Przekraczamy tylko granicę Bośni i już widać ślady po kulach na budynków, dużo domów opuszczonych, ponieważ tam w wyniku tych konfliktów etnicznych część osób emigrowała po prostu do innego kraju, własność tych działek jest nieustalona w jakiś sposób. Sarajewo jest dosyć ciekawą stolicą, jest położone w górach zupełnie inaczej niż Belgrad. Belgrad leży bardziej na równinie, tam górek takich nie spotkamy większych. Także jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, to myślę, że się odnajdzie dobrze w Sarajewie. Gościło Igrzyska Olimpijskie w 1984 roku. Większość tych obiektów olimpijskich stoi dzisiaj opuszczona. Bardzo blisko Sarajewa znajduje się tor bobslejowy, na który jest w sumie teraz główną taką atrakcją turystyczną. Tam nawet jakieś autobusiki jeżdżą, ale myślę, że warto przeżyć tą drogę piechotą, przejść tam. A propos terytorium Bośni, w wielu źródłach znajdziemy ostrzeżenia o minach, ponieważ po zakończeniu tych wojen około 3-5% terytoriów kraju było zaminowanych i to w sposób bardzo chaotyczny. Nikt tego nie sporządzał dokumentacji tego. W jednym z muzeów oglądałem film dokumentalny, na którym żołnierz bośniacki narzekał, że w trakcie jakiegoś odwrotu, uciekając od armii serbskiej, weszli na swoje pole minowe. Po prostu nie wiedzieli, że tam było.
Czy trzeba się tego bać?
W chwili obecnej myślę, że nie. Chociaż trzeba przyjąć pewien zdrowy rozsądek. Czyli jeżeli jest ścieżka jakaś w lesie, to idziemy ścieżką, raczej nie chodzimy sobie po bokach. Unia Europejska dała tam dużo środków pieniężnych na odminowanie tego i podobno to było odminowane dosyć dobrze. Lepiej nie chodzić tam do lasu na grzyby. Po prostu trzymamy się głównej drogi.
Konrad Matuk. Dzisiaj proponuję wyprawę krótką, ale treściwą. Belgrad-Sarajewo. Mniej więcej na tej trasie. Teraz będziemy między Belgradem a Sarajewem, bo tam jest jeszcze jedno ciekawe miasto.
Po drodze warto odwiedzić Wyszehrad. Miasto, w którym znajduje się bardzo ładny most położony nad rzeką. Z jednej strony most wygląda obecnie bardzo ładnie, tak, ale w trakcie wojny było tam kilka masakr, w których kilkaset osób zostało zamordowanych, obdartych ze skóry, wrzuconych do tej rzeki. No niestety ten konflikt był taki, jaki był i informacji o tym nie ma. Tak jakby większość osób, które tam mieszka, jest narodowości serbskiej i tak jakby jest tylko cmentarz muzułmański ofiar tej masakry, na którym znajduje się pomnik, w którym było użyte dość jakieś delikatne słowo, które określało sposób uśmiercenia tych osób. Prawdopodobnie, że zostały zabite w jakimś zamachu czy czymś takim. Obecnie jest to zamazane, jest nasprejowane genocide, czyli że to było ludobójstwo. Właśnie bardzo między Serbami a Bośniakami jest właśnie duży konflikt a propos nazywania tego. Jednych uważają, że to była wojna domowa, drudzy, że wojna obronna, tak, tutaj ludobójstwo mamy, a my się tylko broniliśmy na tej zasadzie. W tej samej miejscowości znajduje się Andrićgrad, czyli jedno z dwóch miejsc takich, które dla mnie się kojarzy z lunaparkami zorganizowanymi przez pana Kusturicę. Andrićgrad według Kusturicy jest to tradycyjne serbskie miasteczko, w którym stoi cerkiewka, stoją jakieś tam budynki przypominające XVIII czy XIX wiek. Jest to ładnie wystylizowane i prawdopodobnie może tam sobie wejść i to odwiedzić za jakąś opłatą. Tam są kawiarnie porobione, ale i poza tym również warto to miasto odwiedzić. Można coś tam usiąść zjeść nad rzeką również, nad mostem, w dużej bliskości.
Miasto nie jest zamieszkałe przez ludzi, że tak powiem, zupełnie lokalnych. Tam są po prostu pracownicy, więc troszkę lądujemy w takim wymyślonym przez Kusturicę świecie. Trochę jak w filmie.
Poniekąd tak, ponieważ jego filmy też są zarzewiem konfliktu tam. Serbowie lubią Polaków, ponieważ polscy kibice piłkarscy wywieszają wielokrotnie transparent Kosowo jest serbskie. Kibice Lecha Poznań, zwłaszcza, bo jak ktoś pytał, skąd jesteście z Polski, czy jesteście z Poznania, bo my lubimy Lecha Poznań. Łapiąc autostop, jeździmy z polską flagą. Przyciąga to uwagę i myślę, że wtedy się stajemy takimi mniej anonimowymi ludźmi przy drodze, tak? Wiele osób to rozpoznaje właśnie z powodów jakichś tam rodzinnych, ponieważ dużo osób, było dużo związków pomiędzy Polską i Jugosławią małżeńskich. Spotkaliśmy w Macedonii człowieka, który w Ciechocinku swoją żonę poznał bodajże nawet. Wracając do ciekawego spotkania. Zatrzymuje się rozklekotany opelek, otwiera szybę taki dosyć młody człowiek w okolicach 20-25 lat i takim błagalnym głosem składając ręce do siebie, proszę, dajcie mi tą flagę. To był 2 maja. Serbscy nacjonaliści lajkują fanpage'e na Facebooku polskich nacjonalistów. Był dzień flagi. Oni lubią Polaków i bardzo chciał zdobyć tą polską flagę, bo mu wszyscy koledzy zazdrościli. Tak, no żebyśmy nawet 2 mieli, to byśmy mu dali, tak?
Świat widziany z punktu widzenia kibica na przykład jest zupełnie inną rzeczywistością i można by było zrobić wyprawę kibicowską po świecie i byłaby to zupełnie inna wycieczka niż wszystkie normalne wakacyjne podróże. Dzisiaj jesteśmy z Konradem Matukiem w podróży między Belgradem a Sarajewem. Konrad Matuk, tłumacz, analityk danych, zajmujący się eksploracją miejską, eksplorował całkiem niedawno Sarajewo. Co tam takiego niezwykłego jest, co może się podlaskiemu turyście spodobać?
Myślę, że najciekawszą rzeczą wokół Sarajewa są obiekty po Igrzyskach Olimpijskich, które się odbyły w roku 1984. Wiele z tych budynków jest zniszczonych i nie nadających się do użytku. Nad miastem góruje tor bobslejowy na górze Trebowic. Warto się po nim przejść, ponieważ to wielka betonowa rynna, w której też widać ślady wojny, bo są dziury po pociskach, ponieważ tam baterie serbskie się zainstalowały. Oni ostrzeliwiali miasto tam podczas ponad 3-letniej okupacji miasta Sarajewa. A Serbowie się bronili, no, odstrzeliwując w ich kierunku, także widać tam te ślady wojny, aczkolwiek no, jest to miejsce ciekawe. Tor został, jego powierzchnia częściowo wyrównana. Zjeżdżają tam na takich specjalnych, nie wiem jak to nazwać, ale to są jakby takie gigantyczne deskorolki z kółkami, także po tym ktoś tam zjeżdża, to jest jakoś użytkowane w celach sportowych. Widziałem w internecie dużo filmów, jak ludzie zjeżdżają tam na rowerach MTB, ale to raczej trzeba umieć, ponieważ no, prędkości tam myślę, że dosyć duże można osiągnąć na bobsleje. Tam to przecież ponad 100 na godzinę się rozpędzało, to był tor olimpijski, składający się tak naprawdę z 3 torów. Myślę, że to jest ciekawe do zobaczenia. Góra Bergman też jest ciekawa, tam są skoczy narciarskie i hotel dla zawodników olimpijskich, który też został zniszczony w trakcie wojny.
Czy to nie są takie krajobrazy, które przypominają o nietrwałości naszej cywilizacji trochę?
Myślę, że tak.
I to jest przyjemne?
Zależy, kto czego szuka.
Żebyśmy sobie nie myśleli, że tylko byłe miasteczka olimpijskie potrafią przejść do historii. Duże miasta niestety też.
Sarajewo samo jest bardzo ładne w sobie, mają bardzo ładną starówkę, bardzo dobre jedzenie. Powtarzam jeszcze raz, że warto na Bałkany się wybrać na wyprawę jedzeniową, spróbować tego wszystkiego. Poza mięsami mają dobre owoce morza też. Właśnie myślę, że wegetarianie mogą mieć problem. Jeszcze o ile w samym Belgradzie czy w Sarajewie myślę, że nie będzie problem znalezienia jakiejś wegańskiej knajpy. Nawet w takich się stołowaliśmy, też się zdarzyło. Generalnie bardziej na prowincji, w mniejszych miasteczkach myślę, że będzie z tym problem.
Interesują mnie jeszcze ceny takiego stołowania się. I w ogóle, czy to jest wyprawa, na którą trzeba przygotować większą sumę?
Bośnia i Hercegowina są krajami dosyć tanimi. Tak samo Albania, Macedonia też. Same noclegi być może w stolicach są trochę droższe niż gdzie indziej, ale nadal to są ceny takie, jakbyśmy zapłacili za nocleg w hostelu w Białymstoku. Hostelu, nie mylić z hotelem, tak? Ceny w hotelach wcale też nie są wygórowane, także taki wyjazd, jeżeli tam przylecimy samolotem, no to nie będzie nas wcale dużo kosztował. Ceny są, tak jak w Białymstoku, nawet myślę, że niższe.
Jeszcze jedna ważna rzecz, infrastruktura turystyczna. Też pomyślałam o tych, którzy lubią posługiwać się kartą płatniczą i nie biorą ze sobą gotówki.
Z kartą płatniczą w większych restauracjach nie będzie problemu, w mniejszych może być. Warto po prostu kupić, jeżeli jesteśmy w Bośni, to płacimy kunami tymi, bośniacką walutą, jeżeli jesteśmy w Serbii, to warto mieć tam serbską walutą. Warto po prostu zaopatrzyć się w euro i to po prostu powymieniać. Trochę jest tam jak w Polsce lat 90. Na każdym rogu jest mieniacznica, czyli kantor. Także z wymianą pieniędzy absolutnie nie będzie żadnego problemu. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli chcemy wymieniać pieniądze, to najlepiej wyjeżdżając z kraju je zamienić z powrotem na euro, ponieważ przejeżdżając do kolejnego kraju, myślę, będą mniej korzystne współczynniki wymiany. Oni między sobą się niezbyt lubią. Bardzo mnie to rozśmieszyło sytuacja w Belgradzie, bo ponieważ najpierw byłem w Sarajewie, później przyjechałem do Belgradu i zostało na trochę pieniędzy tych bośniackich. No i tak idę do tej mieniacznicy, tam siedzi sobie jakiś taki gruby, starszy, znudzony pan. No i tak pytam, czy wymienia te pieniądze. Zrobił taką minę, jakby mu ktoś położył coś niesmacznego na tym stole. No wyjmuje te pieniądze, no on je przyjmuje, ale tak jeszcze tak, no chciałem domienić tam euro. Wyjmuje to euro i nagle taki uradowany, uśmiechnięty, wyjmuje mi pieniążki, jeszcze cukierki położył. Najlepiej ze sobą zabrać euro tam. W miejscowościach turystycznych, nadmorskich tych zwłaszcza, to myślę, że karta wszędzie będzie działać w tym sensie, że wybierzemy z bankomatu gotówkę.
Ostatnimi czasy kraje byłej Jugosławii zyskują na popularności. Może to nie jest taki oczywisty kierunek, ale warto się nad tym zastanowić. Można znaleźć tam infrastrukturę, która zadowoli podlaskiego turystę, który z natury jest dosyć elastyczny i wiedział, jak wyglądała Polska 20 lat temu, bo mniej więcej takie przełożenie jest.
Myślę, że będąc w Sarajewie, warto też pokręcić się po jego okolicy, czyli pomiędzy Sarajewem a Mostarem. To jest odległość pokroju 60-80 kilometrów.
Konrad Matuk.
Są drogi porobione, klasy autostrada, powiercone w górach tunele i można tam bardzo szybko się przemieścić, czy własnym samochodem, czy transportem publicznym. Drogi pomiędzy głównymi miejscowościami są bardzo dobre, gorzej z drogami w górach, czyli jeżeli no, górskie jakieś rejony chcemy się bez ludzi zapuścić w jakieś wyseczki, to jednak trzeba tam z własnym samochodem, najlepiej terenowym. Im solidniejszy, tym lepiej. Infrastruktura pomiędzy dużymi miastami jest dobra, także zachęcam bardzo do odwiedzenia Mostaru. Jest to duże miasto, gdzie UNESCO odbudowało starówkę, która jest bardzo ładna, z kamienia zrobiona. Jest tam słynny most, który warto zobaczyć. który był w czasie wojny zburzony i odbudowa tego mostu została uznana za symbol pojednania pomiędzy stronami konfliktu. Mostar jest miastem, w którym jedna strona jest muzułmańska, druga strona jest chrześcijańska. Po stronie muzułmańskiej są meczety, tak, a po stronie chrześcijańskiej są kościoły. Kościoły zwykle mają niższe wieże. Tam, żeby było ciekawie, oni budują je wyższe, żeby były wyższe od minaretów, żeby pokazać swoją wyższość nad drugą religią poniekąd. Także dosyć to ciekawie wygląda. Warto z miejscowości nadmorskich, jeżeli ktoś lubi kąpiele, takie miejsce bardziej turystyczne, to Dubrownik odwiedzi, który też jest ładnie odremontowany.
A czym tam jedziemy?
Pociągi chyba niezbyt dobrze tam działają. Wewnątrz krajów część linii tylko jest czynna. Sama Bośnia jest dosyć górzystym terenem. Podejrzewam, że po upadku Jugosławii tam koleje zostały dosyć zaniedbane. W sąsiedniej Albanii pociągi kolejowe chyba tylko 2 czy 3 linie bodajże działają. Pozostałe koleje zostały porzucone. A w byłej Jugosławii pomiędzy krajami pociągi chyba nie kursują, o ile mi się wydaje. Osobowych przynajmniej nie udało mi się nigdzie złapać, być może częściowo towarowe jeżdżą. Jeździ trochę autobusów. Autostop bardzo dobrze działa w tych krajach. Im mniej rozwinięty kraj, tym lepiej działa autostop. Akurat w Bośni i Hercegowinie rozumieją chyba ideę autostopu ludzie.
Czy jest coś na tej trasie, do czego powinniśmy się jakoś specjalnie przygotować?
Myślę, że na tej trasie warto odwiedzić pomniki, to miejsca pamięci, bodajże u nich to jest w ten sposób nazywane. Na terenie byłej Jugosławii postawiono za rządów Tito około 30 kilku pomników, które są często molochami wielkości 5-kondygnacyjnego nawet budynku, stojącymi w szczerym polu. Wielkie, betonowe, dosyć ciekawe konstrukcje, które stoją w polu. Niektóre są odremontowane, niektóre są zapomniane, warto to zobaczyć na własne oczy.
A skąd czerpiemy informacje o tym, co gdzie jest?
Myślę, że warto poczytać różne blogi o Bałkanach prowadzone przez różnych zagranicznych podróżników. Myślę, że tam można też znaleźć dużo ciekawych jakichś porad, wskazówek.
No bo to nie jest proste znaleźć jakiś monument, który stoi sobie nigdzie mniej więcej, nie ma żadnych kierunkowskazów, że tam znajdziemy taką ciekawą rzecz. Oczywiście można wybrać taką opcję, że idziemy czy jedziemy, gdzie nas oczy poniosą, no ale mogą nas ponieść w jakieś ciemne miejsca, może lepiej nie.
Tak właśnie wygląda autostop, że tak naprawdę nie da się zaplanować do końca wyprawy, bo nie wiadomo, gdzie się wyląduje którego dnia. Akurat droga pomiędzy Sarajewem a Belgradem jest na tyle krótka, na tyle uczęszczana, że nie ma problemu z przyjazdem. Miasta te nie są zbyt dobrze skomunikowane, to akurat jest trochę kuriozalne, ponieważ to są stolice obu sąsiednich krajów, a połączeń jest mało. Połączenie autobusowe bodajże jest jedno i to nie jest zbyt korzystne. Dlatego autostopem to gdzieś dużo sprawniej przemieszcza się pomiędzy tymi miastami. Warto mieć ze sobą namiot na wypadek właśnie wylądowania nie wiadomo gdzie. Raz nam się tylko w sumie przydał do noclegu ten namiot, tak to zwykle gdzieś tam lądowaliśmy. Ze znalezieniem noclegu nie ma problemu. Narody te jugosłowiańskie są dosyć miłe, uprzejme, otwarte. Także albo gdzieś skierują, albo zadzwonią gdzieś, albo to załatwią, albo to z sąsiadem pogadają, a to się zawsze gdzieś tam przynocuje. Także akurat z tym to nie ma problemu.